Słyszą mnie Państwo?
Tak.
Jak będę czytał, to będę posługiwał się mikrofonem, ale tak to mam nadzieję, że dociera. Mam tak zwany organ. Jeśli chodzi o moją biografię, to ja dosyć napisałem na ten temat i tu nawet chyba jest Nowolimpie, to jest i tam ten mały przegląd. W ogóle jest to dziwna książka, bo książka nie o zagładzie, tylko o życiu. A niektórzy uważają, że jest to jedna z najmocniejszych książek o Holokauście, dlatego że opowiada o życiu ludzi, którzy zginęli. Ja opowiadam tu zabawne historyjki często, bo ludzie byli zwykli, zwyczajni. A potem mówię, nie wiem, co się z tym stało, a ten to do Treblince, a tamten zginął w Gorszu, a jeszcze razem z rodziną. I to wywołuje u czytelników, mówią często, że śmieją się, a potem płaczą. Bo taką reakcję. Dalszy ciąg moich, tu jak pani zaznaczyła, przejście linii demarkacyjnej niemiecko-sowieckiej i przygody tam w Związku Radzieckim, na tej drodze był w Kijów, w szkole pedagogicznej. O tym, jak mnie i moich kolegów uratowały sowieckie dziewczyny, które przykryły nas palcami i plecakami, żeby nas nie wyciągnęli ci pogranicznicy z pociągu, bo nie przepuszczali nikogo nieurodzonego w Związku Radzieckim i one, ani my, nie wiedzieliśmy, że uratowały nam życie. Bo gdybym został po tej stronie, nie przeszedł przez zbróż, to prawdopodobnie takie pierwsze, no jakieś prawdopodobieństwo małe, że przeżył, ale większe. Zginąłby. Także to jest taka książka o bardzo specyficznym, najpiękniejsze lata. W samym tytule jest Sarga, bo jak się ma 17-18 lat, to są najpiękniejsze, powinny być najpiękniejsze lata. Ale chciałem coś dodać, na co pani chyba zwróciła uwagę. Ja wtedy przeżywałem swoje tworzywo. Miałem pełną świadomość tego, ponieważ to, że ja będę pisarzem i to prozaikiem, to ja wiedziałem i nauczyciele moi wiedzieli już w Gimnazjum Gryńskiego w Warszawie. Miałem tam specjalną, taką gwiazdą byłem, chociaż nie znałem tego słowa i nie uważam się za gwiazdę, ale tak patrząc wstecz, myślę, że polskiego lubi pracy, którego nazwisko figuruje w Radzie Strat Kultury Polskiej. Czekał czasem na mnie w bramie szkoły, żeby go odprowadził do domu i po drodze rozmawialiśmy o literaturze. On u mnie nawet pożyczał książki. Mówi, co ty masz i Chrzanowskiego pożycz mi. Ten sposób. Otóż ja wiedziałem właśnie, że jestem prozaikiem i kiedy się znalazłem w Armii Czerwonej między kozakami dońskimi, to mi powiedziałem, no ładne, jak wrócę na Nowolipie, to będę miał o czym opowiadać. Ja w tej samej miejscowości, w której Grisza Mieleko, bohater Cichego Donu, był tak zwanym wojennym gorąbku, czyli koszara po prostu, Millerowie, ja też tam byłem, a zdałem już Cichy Don sprzed wojny w polskim tłumaczeniu. Potem przeczytałem po kozacku, myślałem, będzie o czym opowiadać. Nie wiedziałem tylko, że nie będzie koniec. Tego nie wiedziałem. Więc te najpiękniejsze lata i Nowolipie są tutaj. Teraz wcale się nie dziwię, że zrezygnowałem z opowiadania, co ja napisałem. Mnie często pytają, jaką książkę ja szczególnie bym polecił czy cenię. Ja nie hierarchizuję swoich książek, bo w każdym okresie dla mnie inna była najważniejsza. I ja się spotykam z czytelnikami takimi oczytanymi w Henie, to każdy ma inną książkę ulubioną. Najczęściej książkę ludzie na wysokim poziomie, znaczy należący do elity czasów władz, Jan Michał Montaigne, książkę o Montaigne. Bo to jest taka sprawa, wtedy, kiedy ja to zacząłem pisać, byłem absolutnie na czarnym liście, ale wiedziałem, że nikt nie ruszy Montaigne'a, nikt nie powie, jak ja bym napisał o Powstaniu Warszawskim. To Romek Bratny to napisze, był lepiej. To Montaigne był dla mnie takim azylem. Książka zrobiła ogromne wrażenie wśród pewnych ludzi. Na przykład prezes telewizji obecny, Andrzej Urbański, kiedyś widział mnie na przyjęciu, podszedł i powiedział, że dla jego rocznika to była kultowa książka. No, ja niedawno się zwróciłem do niego, że wobec tego, panie prezesie, jak pan Montaigne był kultową książkę, niech pan wznowi w pierwszym programie, ale w pierwszym, Wiedzielce Królewskie Sny, żebym ja coś z tego miał, bo jak tam widzę w kanale Kultura czy Polska, to bez wpływu mało kto to ogląda i moralnie i tego. On zapisał sobie, pani Józefie, że tego, ale na razie nic. Powtarzam głośno, może do niego dotrze, że trzymam go za słowo. I właśnie te Królewskie Sny, ja kiedyś miałem spotkania na Opolszczyźnie, w więzieniach, między innymi z mordercami. To jest opisane w książce, której tu nie ma. To są Nie boję się bezsennych nocy. Właśnie kiedyś Leman dostał list od Leman, żeby się tym przejął. I tam było dosyć ciekawe to wszystko przyjęcie, bo jeden z tych skazanych na 25 lat za morderstwo zapytał mnie, a co z pana jest w Jagiellonie? Takie zadał pytanie, że zawsze coś w bohaterze jest autora. No ja coś tam odpowiedziałem, już nie powiem, nie wiem tam co, ale w każdym razie Jagiełło o czym mało wiadomo, dlatego że w Polsce zawsze była polityka historyczna i Jagiełło był w konflikcie z prymasem, zresztą swoim byłym sekretarzem Zbigniewem Oleśnickim. Historia podawała, że ten Zbyszko Oleśnicki jeszcze nie jako ksiądz, jako jego sekretarz uratował go pod Grunwaldem. Tylko to, a to, że go zwalczał potem, tego nie ma. No i jeszcze z tego więzienia, pozwolę panie, że coś przypomnę, to tam taki więzień, który siedział w pierwszym rzędzie i mówi, panie Hen, powiedz pan, co pan takiego zrobił, że pańskich książek nie można dostać? Bo te Milczące między nami, to jest ten pogardany romans, to jest taka książka, że o nią się ludzie zabijają. A ja mówię do tego kapitana, on za to. Za tę książkę ja mu potem ją posłałem. W każdym razie dla mnie to była bardzo też takie przeżywanie tworzywa, bo jeden z nich zapytał, proszę nam powiedzieć, ale tak, bez osłowy, czy pan jest za karą śmierci, czy przeciw? Oni wszyscy mieli oskarżenia o morderstwo, to była tak zwana jedynka. Najinteligentniejsi zresztą byli tej jedynce, dlatego że jak to się złodziejaszkie, to Szumowina. Ale jak to zamordował, to mogło być szok. Na przykład był tak ktoś, który rzucił piętro do swojego piętra. Nie pamiętam tego w ogóle. Więc tak się zdarza ludzie, no i oni mnie też zadali pytanie to o tę karę śmierci. I on to powiedział, że bez osłonek. Ja mówię, jestem przeciw karze śmierci, a ja wiem jedno, że o jednym, że nie wolno się podlizywać do nich. To, i powiedziałem, idę tym zamądzeniem, który powiedział, że ohyda pierwszego morderstwa każe mi się wzdragać przed drugim. Nie uniłem nic z tego pierwszego morderstwa. Ta sprawa może nas prowadzić do kompromisu dobra i zła. Ja chcę Państwu, bo właśnie po to przyjechałem, przedstawić tę książeczkę, która tu jest droższa od innych, ale dlatego, że sprzedaje ją nie autor, tylko wydawnictwo, które mi daje mały rabat, co jest zupełnie inna sprawa, nie odpowiada. Ale może warto kupić. Przeczytam to, co jest, co będzie wprowadzać Państwa w sposób chaotyczny, to, co jest na odwrocie. Jest rok 2001. Mike Murphy, sędzia z Brooklynu, przyjeżdża z oceanu do rodzinnego haremca. Niektórzy z Państwa wiedzą, co znaczy słowo harem. Nad rzeką harem jest miasteczko. Harem znaczy klątwa po hebrajsku. Przysięga klątwa. Stąd pod harem. Żeby wziąć udział w odsłonięciu pomnika zamordowanych tu przez 60 lat Żydów. Wówczas Mike, jako 14-letni Michaś, usiłował uratować rzezi swojego przyjaciela, z którym grywał z ping-ponga. Obiecałem mu rewanż. Tłumaczył goniącemu sprawcy, oprawcy. Nie pomogło. Patrz, śmiertelny strzał. To jest bardzo niedobry druk na odwrocie. Mądrzejsze życiowe doświadczenie i praktykę sędziowską Mike umie słuchać i kiedy czuje się bezradny, odstępuje od dochodzenia. Nie żywi już nienawiści do barwniki. I chociaż zbrodnia jest odrażająca, zbrodniarze wydają mu się komiczni. I to jest, są nieporozumienia niektórymi recenzentami, którzy na ogół książkę przerzucają. Łapię ich na tym, że mylą postaci, mylą wątki, motywy. I natomiast czytelnicy, mam takie wrażenie, są pod wrażeniem tej książki. Dla Państwa wszystkich jest jasne, że chodzi tu o Jedwabne, Radziwiłł i tak dalej, uroczystości był 2001 roku. Są tacy, którzy mówią, ale ta zbrodnia nie zostaje tu potępiona. Otóż René Clair, znakomity reżyser francuski, Państwa pamiętają może Urok Szatana, Piękności Nocy, to są powojenne filmy, a niektóre legendarne jeszcze nieme filmy jak Pod dachami Paryża, Milion, Upiór na sprzedaż, to amerykański film René Clair'a. On wydał w 50 roku książkę Po namyśle. To są jego recenzje, które on pisał w latach 20. z nim filmowe i z takimi komentarzami w 50 roku Po namyśle. I tam padło jedno zdanie. Widz także musi mieć talent. Mnie się to bardzo podoba. Czytelnik także musi mieć talent. Talent czytelniczy. Musi mieć wrażliwość. Musi rozumieć. Jak mi mówią, że nie ma w tej książce potępienia ze względu na prowadza tych recenzji.
recenzentów, bo tonacja taka zwyczajna, swobodna. Ale przecież to się dzieje 60 lat po zbrodni. Dwa pokolenia to na niej. Ludzie mają prawo żyć. Nie mogą być nękani tylko z tego powodu, mówię o drugim pokoleniu, trzecim pokoleniu, dlatego że rodzice, dziadkowie popełnili zbrodnię. To jest prawo życia. I wobec tego są tam śmieszne rzeczy, zabawne, ale w każdym rozdziale ta zbrodnia jest obecna. To znaczy są tacy recenzenci, bo mówię nie o czytelnikach, którzy mówią tak. Którzy chcieliby, żeby było napisane tak. Ja, Józef Hen, potępiam zbrodnię jedwabną. Tam nie mam takiego zdania. Tylko w każdym rozdziale jest ta zbrodnia. Pod spodem tego rozdziału. Najpierw w pierwszym rozdziale mówi o tym ksiądz, w drugim rozdziale mówi o tym gospodyni księdza, który wyszła za mąż za jednego z oprawców. Uciekła potem od niego, a jej dzieci, nie od razu uciekła, bo jej dwaj synkowie się potopili. I co mówiło miasteczko? To jest kara Boża za tę zbrodnię. Skoro miasteczko tak mówi, to wie, że to była zbrodnia, a nie jakaś tam zemsta narodowa. Tak było. I wtedy ona uciekła od męża, żeby ratować córkę. Pomyślała sobie, zresztą mówi, to nie była jego. W trzecim rozdziale pojawia się brat tego walka, który zastrzelił tego pingpongistę. W trzecim rozdziale z linką poluje na koty, dusi koty. Dlaczego? Bo w te koty weszły dusze żydowskie, które go gnębią. No to o czym to świadczy? Że jednak z tym sumieniem nieczyste. Czy ja mam napisać, ja potępiam to zbrodnie za. W czwartym rozdziale jest kobieta handlująca miłością. Przyjechała na gościnne występy, ponieważ przyjadą, ona jest tutejsza. Urocza zresztą kobieta. Przyjadą dziennikarze, ludzie, którzy chcą wziąć udział w tym odsłonięciu. Pan prezydent, pan na niego nie może naliczyć. Tak. I ona przychodzi do tego Majka martwy i mówi o tym, że ona z nimi, że oni przy niej często pili ci zbrodniarze później i chwalili się swoimi zdobyczami, a jej dziadek siedział na przyzwie i płakał. Dziadku, czego płaczesz? Ona pyta. A on mówi, wiesz, czego płakać. Więcej nic. I tak rozdział po rozdziale. Ostatni rozdział to jest spowiedź księdza przed tym Majkiem. Czyli odwrócona sytuacja. Ksiądz mówi, spowiadaj. I takiego księdza jedwabnym nie było. Ale w umyśle pisarza taki ksiądz był. Powinien był być. I na... No i on tam mówią o tym, prawda? O wszystkim ksiądz się wyspowiada, bo był kiedyś ONR-owcem, więc nie potępiał i tak powoli doszedł do człowieczeństwa. I mówi, widzisz, Mike, Michaś, Panu Bogu to się wszystko udało i światło oddzielić od ciemności i trawy i zwierzęta i to, tylko człowieku mu się nie udało. Człowieku jest zło i on to przyznał. Najpierw zrobił potop. Myślał, zaczniemy od początku. Początek się nie też nie udał. Sodoma. I widzisz, Abraham w Sodomie nie mógł znaleźć 10 sprawiedliwych. Na co Mike, sędzia z Brooklynu, mówi, a może byli, ale mamy się ujawnić. Sędzia mówi, no słuchaj, Abrahamowi to nie przyzwoła myśl. A Majk mówi, bo nie miał naszych doświadczeń. Prawda? No, jakby miał, to by trzeba było ten kawałek inaczej napisać. Ja to powiedziałem wspaniałej pani, która kilka tygodni temu zmarła, profesor Świderków, Ewa, która napisała rozmowy o Biblii, tam jeszcze trzy tomy chyba są tych rozmów o Biblii, Ewangelii, Bogowie schodzą z Olimpu. Wspaniała pani, która zmarła w klasztorze, a na jej przyjęciu spotkaliśmy się. Ona wybuchnęła takim radosnym śmiechem i mówi, 4000 lat trwa ten mit i dopiero pierwszy pan wpadł na to, że być może oni się mają ujawnić. Ale kiedy ksiądz już wszystko powiedział, dźwignął się, na niego czeka tam samochód, jego następcą, bo ma 70 lat, ten proboszcz przyjechał następca i mówi tak, gdybym mógł cofnąć czas. On mówi, to co? Wyszedł do nich z krzyżem i krzyczał, opamiętajcie się, nie róbcie tego. Majk na to mówi, zostałyśmy męczennikiem. A ksiądz mówi, a dlaczego męczennikiem? Może tylko tego trzeba było. A ja tego nie zrobiłem. I to jest właściwie puenta tej książki. Czy są jakieś pytania w związku z tym?
Ja widziałem tak, że mimo wszystko jest tam pewien akcent optymistyczny w postaci tych dzieci, tej młodzieży, która jednak podejmuje się uporządkować wbrew swoich rodziców.
Tak, i dyrektor.
Dyrektor, która zresztą też zmienia swoje zdanie, bo jednak się uważa tą myśl.
Pani czytała.
Oczywiście. A jak ja bym mogła tutaj być, siedzieć i...
Nie, jedna.
Nie, jedna.
Tak, zgadzam się z tym. Zgadzam się z tym i chcę powiedzieć, jak się ukażą moje dzienniki, to pewnie wiadomo, jak wpływa choćby na programy profesora też, czy na to, co przeżywa autor, co widzi, co czyta, wpływa. Na jakieś kilka miesięcy, mniej więcej rok temu, lato było, przed Mariami Wyjazowskimi i szły dwie roześmiane dziewczyny. Tak jak na końcu książki. Jedna i tak jakby roześmiane bez powodu, szczególnie ta jedna, która jest jedwabistowłosa. Także ja, gdybym nie był taki nieśmiały, to podszedł i zapytam dziewczyny, czego się śmiejecie, ale był pomyślany stary z Bereźni, dał sobie poderwać. I było to coś tak pozytywnego i ja sobie pomyślałem, to musi być wyprzedzone. I tej książce tej jest. Ale nie jest też pan Ryzyk jest w tej książce.
Jest ten bardzo pesymistyczny.
Tak, jest.
65
miliardów, ani go nie docenia. Miliardów Żydzi chcą 65 miliardów i to wykrzykuje w Chełmcu małomiasteczkowy idiota. 65 miliardów Żydzi chcą mnie zabrać z kapander, to tamto, tak jak stare buty, mówi oddaj im, prawda? To jest tekst wiadomo ojca Rydzyka. I myślę, że tego jest wyraźnie. Dostaniesz pierwszaka. Jakiej narodowości był Jezus? Wiadomo, Polakiem. Ja to słyszałem na Maksymuszynie. Czy Jezus był Polakiem? Czelęciara tak zwana. Bo kiedyś był taki zawód Czelęciara. Czelęcina. Flanesena. Ona przypomina ta kobieta. Ona była pewna. Bo co, że są Państwo wprowadzeni, to ja pozwolę sobie przeczytać fragment. Film Bortisty, jak rozmawiać.